ten śnieg, świeżutki śnieg przykrył właśnie te drzewa, gałęzie, więc jest bardzo romantycznie, prawda?
Jest.
Niech zima będzie. No widzimy też starodrzew. Gdy przebywamy gdzieś na jakimś terenie, ja też lubię wypatrywać stare drzewa, bo one coś mówią. One tu stoją no na pewno ponad 100 lat. Może nawet do 150, które mogły pamiętać jeszcze resztki tego dworu właśnie na tym obszarze. I tutaj mówię, spenetrować właśnie tymi narzędziami do poszukiwania.
Ryszard Łoziński jest przewodnikiem turystycznym, świetnie znającym historię różnych miejsc. Pisze książki. Tym, kim jest dzisiaj, nie byłby, gdyby nie służba w wojsku i ważne pytanie, które musiał pewnego dnia sobie zadać. Co dalej?
Dlaczego ta kapliczka tu została wzniesiona? Otóż rok 1809. Wojska księcia Józefa Poniatowskiego przechodzą na wschodnią stronę Wisły i od północy uderzają na korpus arcyksięcia Ferdynanda, arcyksięcia austriackiego, który cofa się.
W 2003 roku była u nas w armii duża redukcja. Zostałem zredukowany, mając wtedy 27 lat służby. Co prawda jakaś ta minimalna emerytura już była, ale to było nie tyle, aby oprzeć się na egzystowaniu, więc zapadła moja taka decyzja, bo wtedy było dofinansowanie do jakiegoś dokształcenia w swoim wybranym kierunku. I ja wtedy pomyślałem właśnie, że może kurs przewodnicki. Dlaczego? Ja zawsze słuchałem programy radiowe.
Na te kapliczki nie zwracamy uwagi. Jest ich przecież sporo, szczególnie na peryferiach Lublina, w kierunku Łęcznej, gdzieś tam w kierunku Zębożyc. Spotykamy kapliczki już takie prawie półwiejskie, a to jest co prawda też u wjazdu do miasta, czyli też niby na peryferiach, ale zupełnie inny powód, powód historyczny i powód do dumy dla Lublinianów.
Marek Wyszkowski. Marek Wyszkowski to jest mój taki mentor, dzięki któremu chyba jestem przewodnikiem, bo najpierw w radiu prowadził świetne właśnie programy o Lublinie, o Lubelszczyźnie, ale później też w telewizji lubelskiej, taki cykl Album Lubelski. Świetnie ze swoim przyjacielem prowadził, to było na przełomie lat 90. i 2000. Niestety odszedł z tego świata pan Marek w 2005 roku, pozostawiając po sobie wielką pracę, przewodniki turystyczne po Lublinie, Lubelszczyźnie, ale i te właśnie wszystkie programy radiowe, telewizyjne, i on mnie zanęcił do tego, a zawsze lubiłem to, a zawsze lubiłem może jeszcze właśnie z tych lat dziecięcych, gdy dorastałem.
Działo się w Szydłowie. W piątek po dniu 11 tysięcy dziewic w roku pańskim 1364.
My, Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, pomorskiej i ruskiej, pan i dziedzic, czynimy wiadomym brzmieniem obecnego listu, którym to wiedzieć należy tak obecnym jak przyszłym, że ze względu na wykazane posługi wierności, do których Grzegorz Pripkonis, zwany Tatarzynem, dziedzic z Blogocicz, dołożył nam starań wiernie i stale. Z powodu tych więc temu samemu Grzegorzowi wieś od nowa, w lesie nad rzeką zwaną Bystrzyca, na ziemi lubelskiej, blisko samego Lublina, na prawie magdeburskim, którym cieszy się samo miasto Lublin, pozwalamy i nadajemy pełną moc lokowania, obejmującej 33 łanów oraz mocy przez nadanie od teraz nazwy tej samej wsi Zambożicze.
Ja wychowywałem się w domu mojego dziadka Stanisława Kotarskiego, czyli rodziców mojej mamy. I mój dziadek był, ja tak żartuję, człowiekiem światowym, dlatego że przed wojną jako 20-letni młody mężczyzna wyjechał do Argentyny. 6 lat pobytu w Argentynie. Jego barwne te opowieści o świecie. to, co było tam w Argentynie, sam w ogóle rejs statkiem, w jedną stronę, w drugą, jak szukał pracy, bo też pracował to w jednym miejscu, to w drugim, to w trzecim, ale tęsknił za Polską, tęsknił za rodziną, no i wrócił po 6 latach. Ale on potrafił pięknie opowiadać i zachęcił mnie do tego wszystkiego, również z tym, bo w 2005 roku udało mi się wydać książkę o Zembożycach i mój dziadek był taką osobą, która przyczyniła się do tego. Już nie żył dziadek, bo zmarł dużo, dużo wcześniej, ale wszystko to, co usłyszałem od niego, oczywiście wsparte przez poszukiwania w archiwum państwowym, w bibliotekach naszych lubelskich, w archiwum parafialnym, w bibliotece seminaryjnej. To wszystko dało taki efekt, że ja w 2005 roku wydałem taką książkę przy wsparciu władz miasta Lublina i gminy Konopnica, bo Zembożyce podlegają w części pod Lublin. I ja wtedy wydałem tą książkę taką na 200 stron. A właśnie udało mi się wznowić z rozszerzeniem, gdzie materiału było na 400 stron, z tym, że tutaj jest w tej książce 350, bo tak drobniejszym drukiem to wszystko zostało akurat zrealizowane, ale też kolejna praca w tych archiwach, bo nawet Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, czy też Archiwum Metropolitalne w Krakowie. Ja bardzo lubię siedzieć właśnie w tych archiwach, dotykać tych starych dokumentów, rękopisów, starodruków, ale oczywiście i współpraca z mieszkańcami, bo wywiady z osobami, które też przekazywały mi wiedzę, fotografie rodzinne. Także mówię, wieś bardzo stara, bo XIV-wieczna, 1364, na surowym korzeniu, czyli od nowa założona.
Ryszard Łoziński tak pisze w książce o Zembożycach. Sąsiedztwo traktu królewskiego biegnącego z Krakowa przez Zembożyce do Lublina i dalej do Wilna, częstego celu podróży królów z dynastii Jagiellońskiej, bardzo korzystnie wpływało na rozwój wsi. Obecność podwodników konieczna była do obsługiwania króla, jego dworzan i wysłanników. Duża ilość karczem we wsi świadczy o częstym korzystaniu z traktu przez licznych podróżnych, którzy tutaj zatrzymywali się na popas. W dokumentach królewskich Ryszard Łoziński odnajduje nazwiska mieszkańców Zembożyc.
Kazimierz Jagiellończyk nałożył osobiście wieczyste milczenie Bartkowi Kubajowi, kmieciowi z Zembożyc, który pozwał Mikołaja Sprawiedlnik, sędziego z Lublina. Tenże postanowił, aby burgrabia lubelski Krystyn zwrócił Piotrowi z Zembożyc, niegdyś zamieszkałemu na Litwie, zabraną szubę.
W drugiej połowie XVI wieku Warszawa przejmuje rolę Lublina w międzynarodowej wymianie handlowej. Stolica zostaje przeniesiona z Krakowa do Warszawy. Następuje likwidacja podwodników wśród mieszkańców Zembożyc. Dotychczasowy szlak traci na znaczeniu. Wiek XVII, pełen społecznych konfliktów, wojen i agresji państw sąsiednich, przyczynia się do dalszej degradacji wsi.
Także wieś dzieliła te koleje losu i tak jak i Polska Rzeczpospolita, obojga narodów, wzloty, upadki, potopy, najazdy, to wszystko też Zembożyce w kolejnych właśnie tych dokumentach odnalezionych, prawda, że potop szwedzki, po potopie szwedzkim domów jest tylko tyle, a później drugi pobyt szwedzki, czyli wojna północna, gdzie znów te wojska przychodzą, jedne, drugie, trzecie, i epidemie tyfusu, cholery, bo jak wojsko idzie, to niesie za sobą te wszystkie choróbstwa, co przenosi się na mieszkańców tych miejscowości, gdzie oni się zatrzymywali. Także historia, historia i historia. A jeżeli chodzi właśnie o mój związek z Zembożycami, to Łozińscy pojawili się w Zembożycach gdzieś w drugiej połowie XVIII wieku. Rodzinne takie przekazy z ust do ust były, że ten nasz przodek, który osiedlił się w Zembożycach, on był żołnierzem chorągwi pancernej wojewody lubelskiego. Miał na imię Piotr i on gdzieś tak się osiedlił, tutaj miał taki majątek. Mówiło się, że 80-morgowy wtedy, pod koniec XVIII wieku, ale to tylko tak z przekazów rodzinnych, bo już jak natrafiłem na dokumenty uwłaszczeniowe, po powstaniu styczniowym, to ten majątek miał już 49 murg. no to 49 mokr, tam jest prawie 30 hektarów. Ale później dzielone poprzez kolejne pokolenia, także w tej książce zamieściłem mapy różne z tego okresu. O, ta jest z XVIII wieku na przykład. O, i tu właśnie parcela tych moich przodków jest taka trochę szersza, tu widnie, o, w tym miejscu.
Ale długa.
Prawie 4 kilometry. Bo taki był układ Zęborzyc. To jest fragment tylko mapy, ale Zęborzyce były położone nad rzeką Bystrzycą, tak od Krężnicy aż po majątek Zęborzyce tutaj. O, w tym najszerszej części to akurat kościół i majątek też plebański, tu majątek wójtowski i tu poszczególne działki właśnie tych włościan, gospodarzy, tu gdzieś właśnie moich tych przodków. I po I wojnie światowej zapadła decyzja, aby dokonać tak zwanej komasacji gruntów, bo te domy stały jeden obok drugiego. Częste były pożary, taki duży pożar opisywany też w tej książce z 1922 roku, gdzie połowę wsi poszło z dymem i wtedy zapadła decyzja, aby to rozkomasować, czyli z tych działek długich, czterokilometrowych porobić krótsze na 500 metrów, ale szersze. Więc wtedy Zęborzyce poszły w taką siatkę. O, i tutaj na takiej mapie przedwojennej mamy tą siatkę, kiedy Zęborzyce są podzielone wtedy na Zęborzyce kościelne, tą starą wieś tak zwaną, ale także podleśne, dolne, górne, tereszyńskie, wojciechowskie i tak dalej. Dało to, że te gospodarstwa były szersze, domy od domów były w pewnej odległości i było już bezpiecznie mieszkać. W tych moich rodzinnych Zęborzycach, skąd pochodzę, też mamy grób dzieci generała Rydygiera. Generał Rydygier otrzymał majątek Zęborzyce i Rury po upadku powstania listopadowego, właśnie zatłumienie powstania. Takie malutkie dzieciątka poumierały i zostały pochowane na cmentarzu katolickim. Właśnie w Zęborzycach. I przepiękny nagrobek. I ja też jestem w takiej grupie osób zajmujących się akurat kwestią w Zęborzycach i też z tych pieniędzy zebranych od katolików wyremontowaliśmy ten nagrobek z krzyżem prawosławnym tych dzieci generała Rydygiera. Również nagrobki na naszych cmentarzach, niektóre wykonywane z żeliwa, są bardzo interesujące.
Pana przodek służył w wojsku carskim.
Tak. Mój pradziadek Marcin Wójcik, który urodził się w 1873 roku, zmarł w 1956, został powołany do wojska. A w jaki sposób? I tu proponuję wszystkim zapoznać się z takim dziełem Artura Grottgera, Losowanie rekrutów. Takie dzieło, wspaniała praca z cyklu Wojna, gdzie jest pokazane, jak ci młodzi chłopcy, z tym, że wtedy trzeba było mieć ukończone 21 lat życia. I w tej pełnoletności przyjeżdżała komisja i tych wszystkich młodzieńców zbierała i oni wyciągali losy, czy ktoś pójdzie do wojska, czy nie. No i ten mój pradziadek Marcin Wójcik wylosował, że pójdzie, z tym, że już to wojsko nie było 25-letnie. Bo car Mikołaj II jednak, jego żona przecież pochodziła z Europy Zachodniej, więc starał się otworzyć okno na świat właśnie dla tej swojej Rosji takiej zacofanej. Dlatego ta służba też została zmniejszona do 5 lat i ten mój pradziadek Marcin Wójcik właśnie spędził te 5 lat, ale gdzie? Aż pod chińską granicą. I też takie opowieści rodzinne, bo ja nie znałem pradziadka Wójcika, tylko o tym pradziadku mi mój tata opowiadał. Tata, który też zmarł, jak ja miałem 10 lat, więc to wszystko tak umknęło gdzieś. Ale zawsze tego pradziadka Wójcika, nawet moi dziadkowie kotarscy, którzy znali, to oni szanowali go. I tak dziadek kotarski Stanisław często o tym Marcinie opowiadał. O tym, że był właśnie tam pod chińską granicą. Mówiło się pod Kitajcami. No taki był zwyczaj, że tych młodych ludzi z jednego rejonu przerzucano na drugi, aby gdzieś nie było możliwości ucieczki. Takie były właśnie praktyki stosowane przez władze carskie. A zresztą ja pamiętam po wojnie nawet u nas w Wojsku Polskim chłopcy z Lubelszczyzny jechali na Pomorze, Koszalin, Kołobrzeg i odwrotnie. Teraz jest inaczej. Teraz nie ma powołania do służby wojskowej, tylko w inny sposób to się wszystko odbywa. Także służba była 5-letnia, to czas dotarcia tam i z powrotem nie wliczał się w te 5 lat, tylko dodatkowe jeszcze miesiące się szło w tamto i z powrotem. Ale przede wszystkim, cóż, zobaczył też kawałek świata. I później, jak ożenił się z moją prababcią, no to też takie wprowadzał ciekawostki zauważone gdzieś w świecie. Na swoim niedużym gospodarstwie 8-morgowym i to gospodarstwo też nabył. Właśnie tu gdzieś mieliśmy taką mapę na gruntach wójtowskich, bo pod koniec XIX wieku grunt ten powójtowski, też blisko 100 hektarów, został rozparcelowany. Jakim sposobem ten mój pradziadek wójcik nabył 8 murg gruntu na tym terenie dawnym powójtowskim? Może akurat to, że był w tym wojsku carskim, dało mu jakby pierwszeństwo w możliwości nabycia tego gruntu na tym terenie parcelowanym.
Dopiero po rewolucji 1905 roku car zelżał w tym swoim uścisku, ale to już był car Mikołaj II, gdzie zezwala się na budowę kościołów katolickich, gdzie przez 50 lat wcześniej był zakaz budowy świątyni katolickich. I później po 1905 roku właśnie te świątynie katolickie w stylu neogotyckim powstają. Więc takie charakterystyczne w Garbowie, w Kurowie, w Łopienniku, w Zymborzycach, to właśnie z tego okresu pochodzą.
Takie wspomnienia o tym dziadku Marcinie Wójciku w opowieści właśnie rodziny, że miał taką szkatułkę, drewnianą szkatułkę i tam jakieś złote ruble. I gdzieś po jego śmierci nie znaleziono tej szkatułki. Nieraz spotykali się członkowie rodziny. Ciekawe, gdzie ten pradziadek Wójcik schował te złote monety. Co pozostało, też ubolewam, bo mój tata Marian Łoziński, jak się ożenił z moją mamą, Natalią Skotarskich, to on od swego właśnie tego dziadka, czyli od mojego pradziadka Marcina, otrzymał takie lustro. Ładnie rzeźbione lustro. I to lustro, ja pamiętam, u nas wisiało w dużym pokoju. Ale jak tata umierał, to też na wsi były takie zwyczaje, że lustro się zasłaniało. Bo tata zmarł, jak miał 37 lat. Wylew krwi do mózgu, prawda, jeszcze rok chorował i zmarł. I wtedy, pamiętam, babcia zasłoniła to lustro, a po śmierci taty, po pogrzebie, to lustro zostało wyniesione na strych. No, ja też w wieku 18 lat wywędrowałem w świat i dopiero później, jak powróciłem na tereny Lublina, Lubelszczyzny w ogóle, to zacząłem się interesować tymi wszystkimi rzeczami. Niestety już to lustro było w tak złym stanie, że nie przetrwało, a to by był ślad, bo przecież to lustro w tej chwili by miało około 130 lat. Ale mam tu jeszcze taką ciekawostkę, bo też odnalazłem to w księgach parafialnych naszych zemborzyckich, że brat mojego prapradziadka, Antoni Łoziński, syn Grzegorza i Barbary, urodzony był w 1829, już był żonaty, ale poszedł do wojska. I po kilku latach przyszła informacja, że zmarł w 1855 roku. Ta informacja dotarła w 1860 dopiero do proboszcza zemborzyckiego, który odpowiednią adnotację tam wprowadził. Zmarł, a właściwie zginął. To była tak zwana wojna krymska. Jak się wczytałem w informacje o wojnie krymskiej, to tam zginęło około 500 tysięcy żołnierzy rosyjskich, ale i Polacy też przecież byli wcielani. I właśnie ten Antoni Łoziński tam zginął. Miał 26 lat. Te działania wojenne były niezwykle okrutne.
Uprzemysłowienie naszego miasta też spowodowało już rozwój Lublina, jak też przyrost ludności, bo to też jest ważne, gdzie z okolicznych miejscowości ta ludność, która nie mogła się wyżywić na własnych gospodarstwach, przychodziła tutaj w poszukiwaniu chleba. I kto miał pracę, bo jeszcze mój dziadek Stanisław Kotarski miał kuzyna, który pracował w fabryce Wolskiego i mówi tak, kto pracował u Wolskiego, naprawdę żyło mu się dobrze. Pan Wolski był bardzo dobrym pracodawcą. Przetrwał też wielki kryzys lat 30. No też były ograniczenia właśnie w produkcji, ale to wszystko zostało pokonane. a tutaj właśnie te wytwórnie maszyn rolniczych, ale też te browary, te drożdżownie, te inne zakłady działające, czy bezpośrednio dla rolnictwa, czy przetwórstwo płodów rolnych, powstają cukrownie.
Czy to, że został pan wojskowym, miały na to wpływ historie rodzinne, tego pradziadka, który służył w armii carskiej? Było to ważne?
Może bardziej mój tata. Tata, który był stopniem kaprala, co prawda, w jednostkach nadwiślańskich ochraniających rząd. Był powołany do służby wojskowej, do KBW wtedy, ale też był rusznikarzem. Przed wojskiem jeszcze zdobył wykształcenie takie mechaniczne, mimo że pochodził z gospodarstwa, ale zawsze chciał podwyższać swoją wiedzę na różne tematy. No to był gdzieś mechanikiem w Lublinie, tu prywatnie oczywiście, bo jeszcze wtedy szkół takich nie było, zawodowych. Został powołany do wojska, na szkołę podoficerską, ale na rusznikarza, czyli właśnie tej osoby, która zajmuje się konserwacją i reperowaniem broni, ale w jednostkach nadwiślańskich w Warszawie. Ale ten mundur jakoś zawsze mi się podobał. I służba dla narodu, to nieważne, że wtedy Polska była w czerwonej sukience, zawsze czekałem na to, aby oderwać się od wpływów właśnie tych wschodnich. Zawsze dla mnie orzeł miał być w koronie. Tutaj do tego motywacją było też to, że takiego orła w koronie na co dzień w latach 70., w latach komuny, ja widziałem raz w tygodniu w moim kościele parafialnym. Jeden ze sztandarów ufundowany przez młodzież katolicką, gdzie również taki Bolesław Łoziński, akurat kuzyn nasz, był jednym z tych sponsorów tego sztandaru. Tam odnalazłem go kiedyś na tej blaszce na drzewcu. Więc drzewiec był zwieńczony tym orłem w koronie. I dla mnie wtedy, w latach 70., kiedy nas zmuszano do pracy w czynach społecznych w niedzielę, to ten orzeł w koronie mi jakoś tak równoważył to wszystko. I wierzyłem w to, że czasy się zmienią. I po to wstępuję do wojska, żeby po tej zmianie służyć dla tej Polski, która zmieni barwy, jak ja to mówię, sukienkę z czerwonej na inny kolor. Ja wywodzę się z rodziny patriotycznej, katolickiej, ze wsi, gdzie ciężka praca na wsi. Ja w to wszystko wierzyłem.
A pana tatę, co skłoniło, żeby pójść do wojska?
Przymusowy pobór. Jeżeli miałbym narzekać na czasy współczesne, to ja dziwię się właśnie politykom, którzy doprowadzili do tego, że zrezygnowano z poboru do wojska. Ja przeszedłem od końca lat 80. wszystkie kolejne fazy redukcji naszej armii. Teraz się ktoś obudził, że armia powinna mieć przynajmniej 300 tysięcy. Czy to nie jest za późno? Uważam, że każdy młody mężczyzna przynajmniej na pół roku powinien odbyć przeszkolenie, aby w momencie potrzeby wziąć tą broń i walczyć. Widać to teraz na Ukrainie właśnie.
Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainie. Ciężko znaleźć słowa, by opisać ten strach i rozpacz, które się czuje. Kiedy widzisz te wszystkie zdjęcia z miasta Buczy, kiedy słyszysz opowieści o gwałtach. Uważam, że to nie są ludzie. Nie ma sensu mówić, że to wina tylko Putina. To po prostu taki naród, taka narodowość.
Ja tą książkę mam gdzieś od końca lat chyba 90. To jest ta książka. Jenieństwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918. Bo do tego naszego wywiadu dobrze by było przedstawić, co pan Mieczysław Wieliczko opisał tu. Opisał, w jaki sposób Rosjanie postępowali z jeńcami. 1503, czyli jeszcze czasy przed Unią Lubelską, 1569 roku, więc odrębnie jest Wielkie Księstwo Litewskie, a odrębnie Królestwo Polskie, ale wojska polskie wspierają Wielkie Księstwo Litewskie z tymi utarczkami granicznymi z Księstwem Moskiewskim. Później czasy Iwana Groźnego, gdzie cały czas te walki o Smoleńsk i Witebsk, więc nie wszyscy pozostają na polu walki, giną, ale też dostają się do niewoli. W tej książce właśnie pan Wieliczko opisuje, jak Rosjanie przez te wszystkie wieki traktowali swoich jeńców. Jak mordowali, jak na siłę wcielali do swojego wojska. No, jak mordowali, to wiemy przecież w 1940 roku, co zrobili z naszymi oficerami Katyń, Miennoje. Widzimy, co teraz się dzieje podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, w jaki sposób postępują z ludnością cywilną. Ja w latach 70. skończyłem Szkołę Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. O, Legnicy, gdzie tylko jedna jednostka wojskowa była polska, wokoło jednostki radzieckie. Czasami gdzieś tam z tymi żołnierzami spotykaliśmy się. Normalni ludzie, uśmiechnięci, też oni lubią śpiewać, rozmawiać, no ale ich przyłożeni to tak różnie jak wychodzi. I co nas uczono? Etyki, zasady etyki żołnierza zawodowego. Jak należy postępować, nawet z przeciwnikiem. Nie pochować swoich żołnierzy to jest w ogóle barbarzyństwo. Bo jeżeli ten młody człowiek, żołnierz, ginie dla jakiejś sprawy, no to też trzeba się nim zaopiekować. A jeżeli porzuca się gdzieś te trupy, też byłem w tym wojsku w mundurze 27 lat, później jeszcze 13 lat jako pracownik cywilny wojska, czyli łącznie 40. I dla mnie, tak jak mówię, zasady etyki są bardzo, bardzo ważne.
Czy taką książeczkę z zasadami etyki mieli ci Rosjanie, którzy stacjonowali w Legnicy?
Wątpię, żeby coś takiego było, ponieważ te nasze regulaminy, chociaż za tych czasów Wojska Ludowego, jak to nazywamy, bardzo wiele punktów tych regulaminów było oparte o regulamin wojsk polskich przedwojennych, a jeszcze nawet starszych tradycji. Nie było wzorowane na wschodzie, to było wzorowane na naszej pamięci, o naszym rycerstwie, o naszym honorze, o danym słowie, żeby szanować mundur, żeby w mundurze nie robić tego i owego. Mundur, na czapce godło, bardzo ważna rzecz, godło. Wojny zawsze były, no i chyba będą. Zawsze ten Kain będzie chciał Abla zabić. Tylko czasami były takie okresy, gdzie jakiś szacunek do przeciwnika występował, a tu brak szacunku jest, całkowity brak szacunku.